Audycja aktualności dnia. Drodzy Państwo, pierwszy temat. No, chcemy jeszcze powrócić do wczoraj, do wydarzeń w Brukseli, szczyt Unii Europejskiej, konkluzje i echa nie milkną. Pojawiają się też i różne publikacje, o których też chcemy dzisiaj powiedzieć. No i w ogóle ocenić to, co się wydarzyło już niejako kilkanaście godzin po. Tutaj pomoże nam w tym europoseł, pan profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog. Witamy serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Boże.
No prosimy, panie profesorze, może pierwsza rzecz. Dzisiaj pojawiły się publikacje, pan się już zapoznał, ale niemiecki dziennik Die Welt uznał relekcję Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej za błąd. Powiedział, że pogłębią się podziały w Unii i Warszawa zemści się za porażkę poniesioną w Brukseli. Nawet takie słowa i zdania się pojawiają.
No, takie słowa pojawiają się coraz częściej, bo no przychodzi pewne otrzeźwienie. Teraz wszyscy zastanawiają się nad konsekwencjami tego, co się stało i co się naprawdę stało. Oczywiście jest jeszcze cała ta propaganda, no zwłaszcza w mediach publicznych niemieckich. Tam nie pada nigdy prawie żadne pytanie, a co nasz rząd zrobił złego, a może popełnił jakiś błąd, więc nie ma żadnej krytycznej refleksji. To zawsze jest jednostronne, zawsze się widzi błędy po innej stronie, po stronie tych, którzy akurat nie zgadzają się ze stanowiskiem Niemiec. Natomiast no my, kluczowe pytanie w całym tym sporze dotyczącym tego wyboru ponownego Donalda Tuska, kluczowe pytanie jest następujące. No, dlaczego Niemcy zdecydowały się, mimo że wszyscy wiemy, że wszyscy wiedzą i w Parlamencie Europejskim, też w stolicach europejskich, że Donald Tusk nie jest jakimś wybitnym przewodniczącym Rady Europejskiej, wręcz przeciwnie, no, że wszyscy wiedzą, że jest, no powiedzmy, bardzo przeciętny. Dlaczego się zdecydowały mianowicie popierać go tak silnie wbrew stanowisku rządu polskiemu i ryzykując no, to wszystko, co się stało, mianowicie napięcia w relacje z Polski, zagrożenie jedności europejskiej, o czym teraz właśnie zaczyna się mówić. Więc dlaczego tak się stało? Bo przecież wszyscy wiemy i myślę, że polska opinia publiczna też już jest poinformowana o tym, no, że przecież istniały przedtem kontakty dyplomatyczne, to toczone były rozmowy, te rozmowy dotyczyły oczywiście ważniejszych kwestii jak przyszłość Unii Europejskiej, ale tam oczywiście się to pytanie o kandydaturę Donalda Tuska na następną kadencję pojawiało, więc Niemcy wiedziały, znały polskie zastrzeżenia od dawna. I były przecież zawsze, jak w każdych tego rodzaju negocjacjach, są możliwości kompromisowe. Dlaczego ten kraj, no, który ma tak wielką władzę w Unii Europejskiej, przecież oczywiste, że gdyby tak mocno nie popierały Donalda Tuska, to on pewnie by nie został wybrany na następną kadencję. Dlaczego nie zaproponowały jakiegoś kompromisowego rozwiązania, które byłoby możliwe? Bo przecież kandydatura Jacka Sariusza-Wolskiego pojawiła się bardzo późno, a pojawiła się późno dlatego, że żadna tego rodzaju kompromisowa deklaracja ze strony niemieckiej nie padła. I ja myślę, że powinniśmy to jednak też rozpatrywać trochę w innym kontekście, mianowicie tego, co się stało tuż przedtem, czy jednocześnie co się działo, mianowicie pojawienie się tej koncepcji Europy wieloprędkości, do której też było wiadomo, że Polska się na nią nie zgodzi, także kraje Europy Środkowej, że to jest dla nas niekorzystne. I wyniki tego spotkania w Paryżu, gdzie się spotkali przywódcy czterech państw, Hiszpanii, Francji, Włoch i Niemiec. I tam prawdopodobnie zapadła tego rodzaju decyzja. No niestety kanclerz Niemiec zdecydowała się na taką koncepcję Europy. No być może chwilowo, miejmy nadzieję, że pod pewną presją z tego wycofa, która oznacza w zasadzie no właśnie odejście od jej jedności. od tej zasady, no, która była do tej pory przez wszystkich akceptowana, również przez skądinąd przez polską opozycję. No przecież również PO zawsze była przeciwko Europie wielu prędkości. Nagle ta propozycja padła. No i w związku z tym również myślę, że zdecydowano się na wspieranie tak mocne Donalda Tuska, nie tylko dlatego, że on jest tym gwarantuje, że ta koncepcja nie będzie w jakiś sposób blokowana czy krytykowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej, że on będzie człowiekiem, na którym można polegać w realizacji swojej polityki, no ale właśnie dlatego, że jakby w tym momencie zdecydowano się, no, że można w tej nowej strategii pójść na pewien konflikt z Polską. No i tak to trzeba widzieć.
Panie profesorze, na pewno nie było atmosfery takiej, że Donald Tusk albo śmierć, prawda? To jak kiedyś mówiono, nic albo śmierć. Natomiast każdy, no przez ileś miesięcy oceniano tutaj pracę tutaj tegoż pana jako pewnego woźnego, który dzwonkiem zwołuje, prawda, przywódców na życzenie pani Angeli Merkel, a teraz nagle taka powaga, jakby ta funkcja no, była aż tak ważna dla Unii Europejskiej, to niby ta jednomyślność na tym polegała, tak powiedziały Węgry zresztą, że nie chciały się tutaj wybijać z tego kręgu, no. Tak to oceniamy.
No, Węgry, proszę ojca, no, były pod pewną presją, bo oni są, nie wiem oczywiście, jak wyglądały rozmowy, no, Węgry są ta partia Fidesz jest w Europejskiej Partii Ludowej, no pewnie presja była bardzo, bardzo duża. Ja uważam, że również kraje Grupy Wyszehradzkiej w zasadzie szybko odczują skutki tej swojej decyzji. To znaczy pójścia jednak rzeczywiście nieodważenia się wypowiedzenia przynajmniej swojego zdania. No, więc to jest oczywiście tak, że za Donaldem Tuskiem przemawiało w pewnym sensie ta jego przeciętność. No, nie jest jakimś bardzo, prawda, politycznym przewodniczącym i fakt, że już spełnił tę funkcję, więc wszyscy mając na myśli te wszystkie ważniejsze sprawy ustrojowe, nie chcieli być może w tym wypadku otwierać frontu. I właśnie dlatego to jest ciekawe, dlaczego Niemcy uczyniły z tego tak ważną sprawę, tak? Bo przecież to nie myśmy tę sprawę stawiali tak na ostrzu noża, będąc jednocześnie całkowicie jasno mówiąc, jak bardzo negatywnie oceniamy i okres wtedy, kiedy Donald Tusk był premierem Polski, jak wiadomo, pewne sprawy są ciągle niewyjaśnione z jego czasu i jego rolę jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Ale rzeczywiście jest tak, że w jakimś sensie no nie jest to sprawa najistotniejsza, prawda? Również teraz po tym wyborze no, tak naprawdę realnie niewiele się zmieniło. No, mam ciągle tego przewodniczącego, no, który nie sprzyja rządowi polskiemu, mimo że z Polski pochodzi. Wiadomo, że był kandydatem tego innego państwa. On sam jakby no, daje się użyć w rozgrywce przeciwko Polsce, ale tego o tym wiemy, prawda?
A jakie
no po właśnie, raz pierwszy raz.
Jest. A jakie wnioski, panie profesorze, tak myślę? Czyli tak, mamy na pewno tutaj akcent. Jest niemiecki dyktat. Powiedzmy, jest tutaj dalej podkreślona, że taki przewodniczący jest potrzebny, no bo jest sprawdzalny, bo jest łatwy do kierowania. Być może tutaj chodzi o to, że ktoś przewiduje wybory we Francji przyszłe, może ten Brexit, jak ktoś mówi. No, wiemy, że też Francja się pokazała, no, wypowiedź prezydenta skandaliczna, wy macie zasady, my mamy fundusze, więc też jakieś odkrycie się. I można powiedzieć jeden taki też plus, że jednak Donald Tusk no, wpisze się w historię Polski niestety bardzo tutaj no, negatywnie, bo ta forma była nieciekawa, jego pozostanie nadal na tej funkcji. A jeszcze mam jedno pytanie. Jak pan profesor ocenia na przykład Czy nie brakło właśnie takiego nosa dyplomatycznego, na przykład Angeli Merkel, która by powiedziała, dobrze, to jest nasz kandydat, ale chcemy uszanować głos rządu polskiego, więc przyjmujemy kandydaturę pana Saryusza Wolskiego. Może byłoby wilk syty i owca cała.
No to jest oczywiście, moim zdaniem to wszystko, co się odbyło, no, to jest jeszcze jeden dowód na oderwania się tych elit europejskich od nastrojów, a w ogóle społecznych. No ja myślę, że przecież musimy się liczyć też z taką możliwością, że na jesieni już będziemy rozmawiać z zupełnie innym kanclerzem Niemiec. Tego nie można wykluczyć, a nawet ostatnie sondaże pokazują, że... Więc tego, że się nie szuka jednak, znaczy nie, Polska i Niemcy mogą być bardzo dobrymi partnerami, gdyby Niemcy szanowały wolę Polski. Akurat to była taka okazja, żeby ten szacunek okazać. Jak mówię, były różne możliwości wyjścia z tej sytuacji. No chociażby nawet przesunięcie tej decyzji do, czy ustalenie pewnych warunków, czy pojawienie się jeszcze innego kandydata, czy poważne rozpatrzenie kandydatury Jacka Saryusza Wolskiego. No przecież tak naprawdę oprócz tego też pokazano, jak to się wszystko odbywa, no, w Radzie Europejskiej, że nie ma żadnej procedury zgłaszania kandydatów. No przecież też nie odbyło się w ogóle głosowanie, tylko zapytano, czy ktoś jest przeciwko i wszyscy spuścili głowy. A przecież, proszę ojca, no ja rozmawiałem z wieloma też dyplomatami z Grupy Wyszehradzkiej i oni, oczywiście oni na przykład mówili, że chcieliby, dobrze było, żeby to był ktoś z naszego regionu i dlatego opowiadają się jednak, żeby Donald Tusk został. Ale to przecież nie była jakaś, że tak powiem, namiętna obrona tej osoby. I w czasie rozmów głębszych się przyznawali, że też niewiele robił Donald Tusk dla naszego regionu, że ta różnica, to często jest to właśnie tak, że to tylko jest czasami symboliczna sprawa, no, że więc naprawdę pole do negocjacji, do tego, żeby szukać jakiegoś rozwiązania, które byłoby dobre dla wszystkich, zwłaszcza w sprawie jednak niekluczowej. No, taka możliwość istniała i ja naprawdę się dziwię, dlaczego Niemcy poszły na tak konfrontacyjny kurs z rządem polskim, skoro no, miesiącami też starały się i obie strony starały się jakby racjonalnie i rozmawiać i rozwiązywać problemy w negocjacjach, prawda, wzajemnych. Wiadomo, są różne trudne rzeczy, których no, ten nasz partner zachodni no, bardzo jakby jest stanowczo zapiera się w swoich postawach. No, na przykład w przypadku polityki wschodniej na szczęście to zmieniło. No, w sprawach polityki energetycznej to jest niezwykle trudno przekonać co do nieracjonalności pewnych projektów jak Nord Stream 2, ale upieranie się, zrobienie tego rodzaju wojny i postawienie na szali jedności Europy z powodu pana Donalda Tuska jest dla mnie zupełnie czymś niezrozumiałym.
Czyli taka właśnie wojna o nic, a przed nami też no, 25 marca w Rzymie ważne spotkanie. Akurat wtedy też jest zwiastowanie pańskie, Dzień Świętości Życia. To tak się wszystko złożyło. Zobaczymy, co to przyniesie. Ale też no, trzeba będzie sobie popatrzeć w twarz, prawda? Wtedy chodzi o przywódców tych państw europejskich. No i może powiedzieć, atmosfera zepsuta jest przez tego typu wydarzenie, bo to przecież już przejdzie do niepamięci za jakiś czas, natomiast pozostaje no niestety niesmak, że w sumie drobnej sprawie nie udało się być racjonalnie zgodnymi.
I no taki komentarz, który ojciec zacytował, Die Welt, ale tak. Ja słyszałem też komentarz jednej z głowskich gazet. Ja myślę, że te komentarze będą się mnożyć. No czy rzeczywiście przed tym szczytem rzymskim potrzebny nam był tego rodzaju konflikt? Czy no przepraszam, ale to jednak czy naprawdę musiała zwyciężyć arogancja i to poczucie, że ma się tak dominującą postawę, pozycję w Europie, że można wszystko przeforsować. I ja naprawdę uważam, że to wróci, to będzie oczywiście też oddziaływało na niemiecką politykę wewnętrzną i w jakimś sensie, no oczywiście nie we wszystkich kręgach, być może będzie to również miało wpływ na reelekcję Angeli Merkel.
Właśnie, a przecież no, już było, można powiedzieć, tak do przyjęcia, żeby była ta reelekcja i ona gwarantowała jakiś tam pewien spokój, prawda, tutaj wewnątrz Unii?
No chyba że to Niemcy przyjmą to tak, że będzie to oznaczało no, jednak takie wzmocnienie trochę tego, czego się wszyscy boimy, takich pod płaszczykiem europejskim, no, wzmocnienia nacjonalistycznych też tendencji w Niemczech, bo przecież one są. No, to jest też tak, że ten coraz bardziej to ten projekt europejski, ta Unia jest postrzegana jako własna i właśnie jako to narzędzie narzucanie własnej woli, którą on nazywa się europejską. No bo, znaczy nie ma niestety tej takiej tendencji, która jeszcze występowała za kanclerza Kohla i przez lata całe takiego samoograniczania się Niemiec w relacjach, no bo przecież też na tym polega równowaga europejska, no że kiedyś te państwa silne, najsilniejsze, nie narzucały swojej woli, tylko szukały porozumienia różnie z mniejszymi, dawały im możliwość wpływu na politykę i dokonywały pewnego samoograniczenia. Niestety no, to, co się dzieje, przeczy temu zasadzie. A poza tym no, oczywiście złamano jednak też tę podstawową zasadę, że proszę ojca, to ja muszę powiedzieć, że to niemieccy dyplomaci wskazywali mi na to, że w zasadzie przyjęto taką niepisaną umowę, że wybór przewodniczącego Rady Europejskiej następną kadencję ma się odbyć konsensualnie, że nie będzie właśnie głosowania większościowego, które formalnie można przeprowadzić. Wszyscy wiedzieli, jak ważne jest, żeby osiągnąć w sprawie zgodę, więc forsowanie tutaj wbrew krajowi, z którego kandydat pochodzi, którego jest obywatelem, no było, jest złamaniem wszelkich zasad europejskich i tych niepisanych reguł, na których w zasadzie jest zbudowana Unia Europejska, już nie mówiąc o tych, które są zapisane, jak Solidarność.
Na pewno o to nie chodziło, taką wizję Unii nie mieli założyciele, prawda, Schumann, Adenauer czy De Gaspari, co do tego nie ma wątpliwości. Jutro zresztą sympozjum na temat myśli tutaj Roberta Schumanna na Jasnej Górze. Powstało takie stowarzyszenie właśnie, które chce powrócić do korzeni, do początków, jaka była idea założycielska tej wspólnoty węgla i stali, potem z wspólnoty europejskiej, a jak teraz jest. Ale to już tak na pewnym marginesie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. To jeszcze echa i konkluzje szczytu, który się do końca nie zakończył. Natomiast no wiemy, jakie owoce były tego spotkania wczoraj. Naszym gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł.